O Turcji się ostatnio mówi ze względów politycznych, bo niedawno tam się odbyły wybory, ale pozostawiamy sprawy polityczne na boku, bo kraj jest niezwykły, duży, piękny. Ja jestem fanką. Fanką jest też Katarzyna Bondaruk-Augusteńczyk, tłumaczka z wielu języków zresztą, która od czasu do czasu do Turcji wraca. Wróciła dosłownie parę dni temu.
Tak.
To jest taka rekomendacja, że te informacje nasze będą świeże, ale zajmijmy się najpierw tym, czym rzadko zajmują się tacy turyści, którzy wyjeżdżają tam dla podziwiania, językiem tureckim. No dla mnie on nie jest bardzo łatwy, a dla kogoś, kto umie uczyć się języków i zna się na językach, jaki jest ten turecki?
Turecki jest bardzo logiczny i bardzo matematyczny. On jest poniekąd podobny do języka niemieckiego, którego bardzo nie lubię, ale ma w sobie coś takiego, co po osiągnięciu pewnego poziomu pozwala go ogarnąć, bo jak już się wie, gdzie co doklejać, w jakiej kolejności, to on się w pewnym momencie robi taki oczywisty. A dla nas jest to język ciekawy z tego względu, że wciąż bardzo mało osób posługuje się tureckim. No a jednak jakby popatrzeć chociażby na popularność telenoweli tureckich, to jest coś, co podświadomie każdy z nas gdzieś tam jakieś słówka ma zapamiętane, typu tak, nie, kocham, dziękuję. I myślę, że będzie zdobywał coraz większą popularność wśród Polaków.
Nie lubię telenowel, ale seriale, które są na pewnym portalu filmowym, typu Atiye na przykład, absolutnie uwielbiam. To jest taka tajemnica, taka nieoczywista turecka odsłona różnych miejsc, które są związane z ceremoniami, tradycjami, czymś szalenie dla nas egzotycznym. Bardziej egzotycznym niż szeptuchy.
Tak, serial Atiye wiąże się z takim miejscem archeologicznym w Turcji, Göbekli Tepe. To jest w ogóle pierwsza na świecie świątynia, pierwsze miejsce kultu jakiegokolwiek, odkryte stosunkowo niedawno. I co ciekawe, wciąż jest odkrywane, wciąż jest jeszcze więcej pod ziemią niż nad ziemią.
Göbekli Tepe jest bardzo ciekawym miejscem. Ja nie dotarłam, bo wybrałam się tam w momencie, kiedy na granicy z Syrią było naprawdę bardzo, bardzo niebezpiecznie i odradzano wtedy i nie było łatwo się tam dostać. Można teraz to zrobić?
Można teraz, jak najbardziej. Ja widziałam Göbekli Tepe w zeszłym roku, w późnym wrześniu. Tak jak już wspomniałaś, wracam czasami do Turcji, bo Turcja to jest taki kraj, którego nie da się za jednym zamachem doświadczyć, zobaczyć, a ma też w sobie coś takiego, że będzie się już zawsze chciało wracać.
No, coś takiego jest. A jakie wrażenie zrobiło Göbekli Tepe? To jest takie archeologiczne, typowe miejsce pod turystów?
Zupełnie nie ma takiej obudowanej infrastruktury turystycznej i jak się tam jest, to się w pewnym sensie widzi, dlaczego ci, którzy wybrali miejsce właśnie tam, na miejsce kultu, wybrali dokładnie takie miejsce. Jest na wzgórzu, jest w takim punkcie, z którego widać wszystko w promilu naprawdę wielu, wielu kilometrów i ma się takie wrażenie, pomimo tego, że są te prace wydobywcze, że są jakieś przykryte niektóre już miejsca, w których coś odkopano, to jednak ma się wrażenie, że to jest taki ogrom większej całości, z której tylko kawałek zobaczył póki co światło dzienne. To jest jedno z takich miejsc, gdzie człowiek się czuje dosłownie jak na końcu świata.
Kiedy wyruszamy na koniec świata, niektórzy czują się przedobrze, a dla niektórych jest to rodzenie pokoju. Powiedzmy sobie, że po Turcji można podróżować samodzielnie, ja tak akurat lubię, ale to jest ogromny kraj i czasem nie do ogarnięcia, bo nie wszyscy mówią po angielsku, nie wszyscy, czasem po rosyjsku w ogóle też można się bardzo łatwo dogadać, szczególnie teraz, kiedy z Rosji ludzie po prostu uciekali do krajów, które ich przyjmowały, więc Rosjan jest bardzo dużo w Turcji, od dawna zresztą, to nie jest taki trend ostatniego roku czy ostatnich 3 lat. Ale kiedy gdzieś tam już jesteśmy na pograniczach tych turystycznych szlaków, to jest trudno, więc można też się zorganizować wycieczkowo i to też przynosi fajne wrażenia, chyba to też nie ogranicza.
Tak, ja uważam, że bardzo fajnie jest pojechać właśnie z taką zorganizowaną grupą, dlatego że to jest bardzo duże ułatwienie w stosunku do tego, jak wielka jest Turcja i jakie są odległości pomiędzy miejscami, które potencjalnie chciałoby się zobaczyć. Natomiast zawsze na pierwszy raz, jak to jest taki wyjazd zorganizowany, to też da nam pewne perspektywy, jak już byśmy chcieli potem wrócić sami. Będziemy wiedzieć, gdzie, na dłużej, na ile. Odnośnie do języka, moja babcia uważa, że jak się mówi głośno i wyraźnie, to się człowiek w każdym języku dogada i ja wyznaję taką filozofię. Natomiast rzeczywiście są takie obszary Turcji, szczególnie pod granicami na przykład właśnie z Iranem, Gruzją, Azerbejdżanem, gdzie właściwie bardzo dużo osób mówi już tylko po kurdyjsku. Turecki się rzadko słyszy na ulicach. Tam czasami trzeba sobie pomóc gestami i językiem ciała. Natomiast tu Turcy jako naród są tak życzliwi i tak bardzo przyjaźnie nastawieni do turystów, że bariery językowe nie traktowałabym jako w ogóle jakiekolwiek bariery w przypadku podróży.
No ale dzień dobry, dziękuję. Trzeba znać, jak jest dzień dobry i dziękuję.
Dzień dobry, to jest günaydın. To jest taki dzień dobry w pierwszej połowie dnia. Natomiast uniwersalnym słowem jest merhaba, bardzo często skracane do meraba. I to jest, tak jak i po arabsku,
cześć takie.
Cześć, takie cześć do wszystkich. Często w zestawieniu cześć, dzień dobry. A dziękuję to jest na przykład teşekkürler. Jak ja zaczynałam swoją przygodę z tureckim, to w szkole językowej była taka koleżanka, która poradziła nam, że jak powiemy teşekkürler, to właściwie każdy Turek usłyszy teşekkürler. Także to jest taka wskazówka na początek. Można też powiedzieć saul, to jest taka krótsza wersja, albo teşekkür ederim. I wszystkie te wyrażenia znaczą dziękuję.
Tam jest takie EU, y, coś takiego,
tam
co się
takie
wymawia.
Umlauty, właśnie. Takie niemieckie, jak ja to mówię, umlauty. Ale to jest akurat dla nas proste. Nasze pokolenie jest w większości już z tymi umlautami osłuchane, takie więc to akurat nie jest trudne. Niedawno, właściwie 100 lat temu, turecki przeszedł reformę dzięki ojcu narodu Ataturkowi, który zamienił alfabet używany w tym osmańskim tureckim, alfabet arabski, na nasz. I on też wtedy wprowadził dużo innych uproszczeń i ulepszeń do języka. Między innymi jedna z rzeczy, za którą bardzo go cenię, powysyłał swoich ludzi do różnych krajów, żeby poprzywozili mu takie ciekawe nowinki, również w sferze językowej. I przez to w tureckim jest mnóstwo zapożyczeń z hiszpańskiego, francuskiego, wiadomo, przez łacinę, z angielskiego, z bardzo różnych języków. Więc poniekąd egzotyczny, ale taki trochę swojski. Jak
można rozgryźć. Teşekkürler działa.
Tak jest.
Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk jest gościem Ucha na Świat i prowadzi nas do kraju, o którym bardzo wielu Polaków słyszało. No bo Riviera Turecka to jest i tanio dosyć, i zawsze słonecznie. Infrastruktura, niczego sobie. No bo Stambuł, marzenia, książki. Ale powiedzmy sobie, że Stambuł bardzo się zmienił. Ja pamiętam Stambuł z 2000 roku i to było niezwykle otwarte, europejskie miasto, niezwykle muzyczne. No tęsknię do tego Stambułu, byłam 3 lata temu, to nie to samo. A jakie są teraz wrażenia?
Ja byłam za pierwszym razem w Stambule w okolicach roku 2004 i tak naprawdę Stambuł, jako taka wielka, tętniąca życiem i muzyką metropolia, w moim odczuciu nie do końca się zmieniła. Zmieniły się na pewno ceny. To jest coś, co zauważam nawet na przestrzeni roku. Ja w Stambule w ostatnim czasie bywałam w miarę regularnie, jak byłam w zeszłym roku, a byłam też teraz i mam porównanie no, takich rzeczy, wiadomo, nawet jakichś czy posiłków, czy takich rzeczy, które się kupuje na co dzień. Widzę, że te ceny bardzo poszybowały w górę, aczkolwiek tylko w europejskiej części. Stambuł jest, jak to o nim mówią, jest miastem, dla którego nie wystarczyło jednego kontynentu, jest położony na dwóch i ta część azjatycka w tym momencie to jest taki trochę Londyn z Nowym Jorkiem, bo tam się przeniosło całe imprezowe, muzyczne i kulinarne życie Stambułu. Jeżeli chodzi zarówno o turystów, jak i studentów, czy nawet takich bardziej lokalnych mieszkańców. Więc w części azjatyckiej te ceny to jest naprawdę 1/4 tego, co w turystycznych częściach Stambułu. Jest też bardziej kolorowo, jest więcej uchodźców, jest na pewno więcej osób chociażby z Syrii i też w moim odczuciu jest dużo, dużo więcej turystów. Mówi się, że ten rok 2023 to będzie taki rekordowy rok pod względem chociażby turystów z Polski, którzy odwiedzą Turcję. Rzeczywiście warto dodać, że zmieniło się też to, że mnóstwo rzeczy jest odnowionych. Na przykład cysterna Yerebatan, tak zwana cysterna bazyliki. To jest jedna z rzeczy, która przez wiele lat była zamknięta, niedostępna dla turystów. Tak samo błękitny meczet, jeden z takich symboli, prawda, miasta. Od niedawna, od kilku właściwie tygodni jest otwarty znowu do zwiedzania. Wieża Dziewicy, wieża Leandra na Bosforze pomiędzy częścią azjatycką i europejską. Też od paru dni dosłownie jest otwarta. Udało mi się zwiedzić jeszcze w ramach tej właśnie pierwszej fali otwarcia po remoncie. Także mnóstwo rzeczy jest w trakcie renowacji. To są takie piękne, naprawdę zabytki. Także Stambuł się zmienia, ale na lepsze.
Bosfor to jest też takie miejsce, na które się można gapić godzinami. I to cały czas chyba jest ta atrakcja, po którą też warto pojechać do Stambułu.
Tak, i nawet sam fakt tego, że pomiędzy częścią azjatycką i europejską ludzie się przeprawiają nawet kilka razy dziennie do domu, do pracy i generalnie funkcjonują różnego rodzaju promy, taksówki rzeczne i tak dalej. To jest też coś, co dodaje uroku temu, jakby nie patrzeć, no, bardzo takiemu czarującemu miastu, chociażby ze względu na to, jak w jeden dzień wielu środków transportu można doświadczyć. Od dolmusza, czyli takiej marszrutki tureckiej, gdzie na jakimś określonym odcinku się jedzie za niewielkie lokalne pieniążki, po właśnie przeprawę na drugi koniec, a zarazem na drugi kontynent. Tak, rzeczywiście, Bosfor urzeka.
można sobie zorganizować taką trasę i przejechać wzdłuż i wszerz, zobaczyć te miejsca widokowe, bo ich jest trochę, bez problemu znajdziemy porady, gdzie takie miejsca są, ale może są jakieś ulubione, o których warto pamiętać zdecydowanie?
Jest taka przystań, jest kilka przystani, z których ruszają tak zwane wycieczki krótkie i długie. Ta krótka to jest około godzinny rejs po Bosforze i właśnie z niego widać różne ciekawe miejsca, zarówno po stronie europejskiej, jak i azjatyckiej. Jednym z nich jest chociażby Pałac Dolmabahçe, w którym umarł Atatürk. Widać też troszkę dalej, też po stronie europejskiej, twierdzę Rumeli. Widać inne pałace po obu stronach Bosforu, różne wieże Galata chociażby, Hagię Sofię. No taki rejs, który jak ktoś ma mało czasu i chce zrobić taki Stambuł w pigułce, to za naprawdę niewielką kwotę warto się wybrać na taki krótszy. Dłuższy już jest opcją taką, no właściwie na pół dnia, bo wtedy jest czas wolny w twierdzy, wysiada się przy tej twierdzy Rumeli, można ją sobie pozwiedzać i w ramach tego samego biletu wrócić. Także zwiedzanie Stambułu od strony wody też jest opcją godną polecenia.
W jakiej porze roku Stambuł może być najbardziej ciekawy?
Myślę, że Stambuł jest ciekawy niezależnie od pory roku. Ja znam Stambuł zarówno przykryty śniegiem, jak i Stambuł w takim naprawdę słońcu tropików. I znam też Stambuł deszczowy, znam Stambuł zimny, gdzie wszystkie rzeczy, które się miało, to wciąż było za mało, żeby było ciepło. Natomiast Stambuł jest takim miastem, które jest warte zobaczenia niezależnie od pogody. Jednym z pierwszych zdań, których się nauczyłam po turecku, kolega, który regularnie bywa w Stambule, powiedział mi kiedyś, że jest takie zdanie: pogoda w Stambule jest jak, i tutaj padło brzydkie słowo, więc go nie przytoczę, i to jest prawda. Pogoda się może zmienić z godziny na godzinę, ale tak naprawdę Stambulczycy są do tego świetnie przygotowani, bo jeżeli nagle zacznie padać, to koło nas momentalnie z podziemi pojawi się pan, który będzie sprzedawał tanio parasolki, a jeżeli po godzinie już będzie świecić słońce, to ten sam pan za połą płaszcza będzie miał okulary przeciwsłoneczne do sprzedaży. Uważam, że nie ma złej pogody, tylko się nie umiemy ubrać. Więc jeżeli podejdziemy do Stambułu w taki sposób, że coś tam trzeba w plecaku na wszelki wypadek mieć, jakąś chustkę, jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, ewentualnie jakąś czapkę na chłodniejsze miesiące, to niezależnie od pory roku Stambuł jest zawsze piękny.
Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk niedawno wróciła z Turcji, jest na bieżąco z tym, co się dzieje nie tylko turystycznie, ale w obyczajowości. Warto mieć w tym kraju takie rzeczy, które nie są tylko i wyłącznie plażowe, bo tak jak w każdym innym kraju, gdzie jesteśmy gościem, są pewne zasady. Ale czy one nas ograniczają?
Turcja jest państwem muzułmańskim, jest w niej wiele przepięknych meczetów. I o ile w innych krajach na świecie są takie meczety przeznaczone stricte do zwiedzania, takim meczetem jest chociażby duży meczet w Abu Dhabi, prawda? To w Turcji tak naprawdę turysta może wejść do każdego meczetu, jeżeli nie jest to w czasie modlitwy. Natomiast, żeby wejść do meczetu, trzeba przykryć ramiona, trzeba zakryć nogi mniej więcej do pół łydki, no i też w przypadku pań trzeba zakryć włosy. I z tego względu ja na przykład zawsze mam w plecaku jakąś chustę, a najlepiej dwie, jedną na ewentualne krótkie spodenki, a drugą na głowę i ramiona. Ale jeżeli się nawet tego nie ma, to przed meczetami są takie rzeczy dostępne do wypożyczenia na czas wejścia do meczetu. Do meczetu wchodzimy też boso albo w skarpetkach. Warto powiedzieć, że pomimo tego, że jest to państwo muzułmańskie, to nie jest to państwo wyznaniowe. Jest to państwo bardzo otwarte, bardzo nowoczesne, gdzie dziewczyny chodzą z rozpuszczonymi włosami, w koszulkach na ramionczkach i w krótkich shortach. Oczywiście to jest tak olbrzymi kraj, że im bardziej na wschód się zapuścimy w taką bardziej wschodnią, południowo-wschodnią Anatolię, tym bardziej tradycyjne społeczeństwa napotkamy na swojej drodze i tam rzeczywiście jest już tak bardziej konserwatywnie pod względem ubioru, ale również pod kątem sprzedaży alkoholu na przykład. Są takie miejsca na wschodzie i w środku, gdzie z tym alkoholem nie jest tak hop-siup. To nie jest Riviera i dostępność wszelakich drinków i koktajli w każdym barze i hotelu, ale nawet jeżeli lubimy od czasu do czasu sączyć jakieś piwo na wakacjach, to z autopsji znam doświadczenie zabawy przy herbacie. Po czwartej szklaneczce tureckiej herbaty człowiek czuje się właściwie jak po lekkim piwie. Także turystycznie nie uważam, że jakkolwiek nas jakaś taka obyczajowość turecka ogranicza. Trzeba szanować zasady w miejscach modlitw, w miejscach religijnych, ale tak jest przecież w każdym kraju.
W gruncie rzeczy tak. A jeżeli już wspomnieliśmy o Anatolii, o tych terenach, jak się przygotować w ogóle do zwiedzania takich przestrzeni? One są przepiękne i oczywiście przygotować aparaty i robić zdjęcia w tej z powrotem, bo to jest cudowne, ale czy one są w jakiś sposób inne niż reszta turystycznej Turcji?
Na pewno pierwsza taka rzecz praktyczna, która przychodzi mi do głowy, jest taka, że na Wybrzeżu Egejskim, czyli ta strona od Stambułu na południowy zachód, Izmir i jeszcze w dół przez te wszystkie takie archeologiczne Efezy, Pergamony i wszystko to, co jest jakby naprzeciwko Grecji. I na Rivierze, czyli ta najbardziej popularna wśród takich wakacyjnych wyjazdów Polaków część, właśnie Antalya, Alania, Side i okolice, tam wszędzie bez problemu zapłacimy w euro. I to jest też taki rejon, gdzie właściwie nie musimy nawet wymieniać waluty. Jeżeli mamy euro, to doskonale sobie poradzimy w każdym miejscu, od sklepu po bar. Natomiast jeżeli zapuszczamy się w bardziej odległe części Anatolii, trzeba być przygotowanym na posiadanie lokalnych lir tureckich. To jest na pewno coś, o czym warto pamiętać jeszcze w takich miejscach, gdzie jest lotnisko, gdzie są kantory. Oczywiście są banki, banki oferują taką opcję, ale jak jedziemy turystycznie, to czasami nie chcemy tracić czasu na szukanie banku gdzieś w Anatolii. I jak się przygotować? Otworzyć głowę, wypuścić z niej wszelakie stereotypy. Jak za pierwszym razem zabierałam do Stambułu moją mamę, to ona, pomimo tego, że już była wcześniej w kilku miastach, takich kolorowych miastach europejskich, to na chwilę przed wylotem zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jej koleżanka jej powiedziała, że to może nie, że może nie jechać, bo tam napadają na chrześcijan i w ogóle porywają na koniach nie wiadomo gdzie. To są takie stereotypy, które myślę, że wiele osób ma, jak myśli o jakichś takich bardziej nieturystycznych zakątkach Turcji, a zupełnie tak nie jest. Ludzie są bardzo otwarci, bardzo gościnni. Pamiętajmy, że są to tereny, przez które niegdyś jechały karawany szlakiem jedwabnym i wszyscy wiedzieli, że jak się zostawi podróżnika w górach, to ten podróżnik być może nie dożyje do rana, więc nawet stopem się podróżuje po tych częściach. Ludzie są życzliwi i oferują pomoc w każdym swoim możliwym zakresie. Być otwartym na widoki, wrażenia, smaki, zapachy i to wystarczy.
Rozmawiać z ludźmi.
Rozmawiać. Turcy są bardzo chętni do rozmowy. Bardzo lubią dzieci. To jest też taki temat, jak ktoś podróżuje z dziećmi, ktoś jest z rodziną. To są zawsze, dla nas to nie jest takie typowe, że ktoś przychodzi, dotyka dziecka na ulicy, prawi mu komplementy. Natomiast w Turcji to jest tak na porządku dziennym, że właściwie, może tu jest jeszcze taka drobna różnica w tej obyczajowości, ale to jest miłe. To jest wszystko z takiego zainteresowania i chęci okazania sympatii.
Życie rodzinne zresztą ich widać na ulicy, bo oprócz tego, że bywają sytuacje, gdzie kobiety osobno się bawią, czy też organizują sobie czas wolny, a mężczyźni osobno, bo na przykład ich tańce to
albo
też,
wesela.
Albo wesela są tak osobne. Mm-hmm. Ale jeżeli jest rodzina i właśnie z dziećmi, to widać, jaki fantastyczny kontakt maluchy mają z tatą. To jest
takie
u nas niespotykane, aż tak może, tak bym powiedziała, że oczywiście u nas to nie jest taka egzotyka, ale mimo wszystko tam to te dzieci są pod jakąś taką specjalną rodzicielską atencją.
Tak, i nawet takie pytanie, a czy masz żonę, czy masz męża, a ile masz dzieci, to jest pytanie, które się pojawia właściwie jako drugie czy trzecie w rozmowie z kimkolwiek, także jest to na porządku dziennym. Te wesela, o których wspomniałyśmy w ostatnim czasie, bo też są różne rodzaje wesel, takie bardziej konserwatywne i bardziej nowoczesne, i te nowoczesne to już są takie wesela, na których wszyscy bawią się razem. Miałam okazję być na takim weselu w zeszłym roku i właściwie było parę takich tańców tylko dla panów albo tylko dla pań, ale generalnie wszyscy razem. Tak to coraz częściej wygląda.
Kiedy myślimy o Turcji w kontekście wakacyjnym, to przychodzi nam do głowy Riviera Turecka, Stambuł, no takie większe miasta, środek Turcji, te oczywistości turystyczne, ale fascynującą rzeczą może być wyprawa w miejsca gdzieś tam na obrzeżach Turcji, w stronę Iranu, jeżeli pojedziemy, co wcale nie jest niebezpieczne, to też umówmy się, że te szlaki tureckie są przetarte i zabezpieczone, więc to nie jest jakaś tam granica, która może nam przysporzyć jako turystom kłopotów, to też może być interesująco. Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk tam niedawno była. I jak tam jest?
Tam jest magicznie. I jeżeli mówimy o takich nieoczywistych miejscach, to jedno z takich miejsc, które zapadnie na długo w mojej pamięci, to jest taki kompleks pałacowy Ishaka Paszy, właśnie pod samą granicą z Iranem. Coś niesamowitego, naprawdę przepiękne, takie właśnie już w stylu trochę perskim budowle, tak jakby na końcu świata. Przepiękny kompleks, w bardzo dobrym stanie zachowany, pomimo upływu naprawdę wielu lat, od kiedy został zbudowany. Kolejnym takim miejscem jest Królestwo dawnej Armenii, Ani. To jest olbrzymi kompleks z zachowanym meczetem, różnymi pozostałościami pałaców, murów i spędziliśmy tam właściwie cały dzień. Najciekawszym chyba doświadczeniem było, jak w pewnym momencie znikąd, gdzieś z jakiejś pustyni nas otaczającej, dosięgnął nas taki głos muezina nawołującego na modlitwę. Potem się okazało, że to było takie nagranie z meczetu, ale było to z taką siłą, że właściwie znajdowaliśmy się tak daleko od cywilizacji, a jednak coś takiego nas dosięgło.
To jest daleko od cywilizacji, bo to jest tylko taki kompleks zabytkowy i nic dookoła, żadnego miasta, żadnej osady, nic takiego, po prostu wszystko
miasto,
znikło, co było?
To nie znam aż tak dokładnie historii tego miejsca, ale są miasta oczywiście, tylko one są po prostu daleko. Jak się jest w tym całym Ani, to właściwie widać tylko flagę Armenii po drugiej stronie granicy i tyle, a do najbliższego miasteczka trzeba trochę przejechać. Jest jeden czy dwa sklepiki pamiątkowe przed wejściem na cały ten jakby kompleks zabytkowy, a żeby go przejść, to naprawdę potrzeba parę godzin, bo jest rozległy, jest dużo budowli, dużo takich pozostałości w stylu właśnie dawnym, ormiańskim. Jest to jedno z miejsc, które naprawdę robi olbrzymie wrażenie i to jest takie miejsce, w którym, nie będę oryginalna, jak to powiem, w którym ponownie czułam się jak na końcu świata, no bo jednak wyobrażałam sobie, że ta cywilizacja kiedyś miała tu swoją stolicę, swoje królestwo, a teraz zostały już tylko właściwie ruiny. I jest jeszcze takie miejsce na południowym wschodzie Turcji, to jest Góra Nemrut, też jedno z wielu miejsc w Turcji na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, na której to górze są olbrzymie posągi, które nie wiadomo do końca, jak się tam znalazły. Są to bardzo często posągi bez głów. Te głowy są w innym miejscu góry. Są olbrzymie. Ktoś je tam musiał w jakiś sposób wciągnąć.
Taka też trochę wyspa wielkanocna, chociaż rysy, te posągi mają inne, ale bardzo przystojni panowie.
Tak, panowie, panie, orły, lwy, zwierzęta, generalnie jest ich bardzo dużo. I jest to jedna z wielu takich zagadek. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, a my dzisiaj możemy oglądać coś, o czym właściwie, dopóki tam nie pojechałam, to nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest i że są takie miejsca, bo rzeczywiście słyszy się o Pamukkale, o tych tarasach wapiennych, które są dostępne w ramach jednodniowych wycieczek z Riviery. O Kapadocji chyba też każdy słyszał. To jest mniej więcej takie już, powiedzmy, opatrzone, obeznane, ale oprócz tego jest całe mnóstwo takich miejsc nieoczywistych.
Tajemniczych.
Magicznych.
Bajkowych.
Tak jest.
Polecamy. Katarzyna Bondarek-Augustyńczyk, tłumaczka z zawodu, znająca trochę tureckie, ale na tyle, że już można się dogadać i można z tym tureckim wyruszyć do Turcji i też tutaj sobie poradzić. Nie jest to skomplikowany język podobno, ale wędrowanie po Turcji, no to jest mała komplikacja, między innymi ze względu na to, że to jest kraj ogromny. Dla tradycjonalistów kulinarnych też może być komplikacja nieduża, ponieważ w każdym regionie je się trochę inaczej. Ale jaki jest klucz do kuchni tureckiej?
Turcja jest takim krajem, który każdemu coś zaproponuje i który ma bogatą ofertę zarówno dla jedzących mięso, jak i niejedzących mięso. Myślę, że mięso w Turcji dobrze jeść, dlatego że można spróbować go przyrządzanego na bardzo różne sposoby. Jednym z takich kluczowych dań kuchni tureckiej jest kebab, ale to nie jest taki kebab, jaki my znamy tutaj w Polsce, w bułce. Kebab turecki to jest danie na talerzu, gdzie oddzielnie jest mięso, do tego jest sałatka, do tego są jakieś dodatki, na przykład w postaci kaszy. I ten kebab od, na przykład, nie wiem, Urfa kebab, czyli kebab z Urfy, inaczej z Szan Liurfy, jest już zupełnie inny od Adana kebab, czyli właśnie od kebaba z miejscowości Adana. One się różnią wszystkim. Stopniem pikantności, przygotowaniem. Popularny jest też kebab z baraniny. W ogóle Turcja jest jednym z krajów, gdzie baraninę się przyrządza często i dobrze. Mamy takie wyobrażenie, że ta baranina, no tak nie do końca takie, w jakieś
łykowata,
takie właśnie...
mówią, twarda, tak
no
mówią.
Tak, ale tak mówią ci, którzy nie jedli szaszłyków na Krymie, jeszcze za czasów, kiedy był ukraiński, albo ci, którzy nie próbowali baraniny właśnie w takich krajach, jak chociażby Turcja. Więc na pewno ta mięsna oferta jest bardzo bogata, ale jeżeli nie mięso, to przede wszystkim ogrom serów. I te sery od takich hotelowych śniadań po każdą zupownię czy inną jadłodajnię na ulicy. To jest naprawdę niesamowity ogrom. Ja nawet nie znam tych wszystkich nazw. Są miasta, które słyną z konkretnego rodzaju sera na przykład, więc te sery też są bardzo, bardzo bogate.
Zupownia. co to takiego jest? Jak często można znaleźć na ulicach tureckich miast zupełnie?
Bardzo często, bo po turecku zupa, czyli właśnie czorba, to jest coś bardzo popularnego. Chyba takim najpopularniejszym rodzajem zupy jest merdzimek czorbasy, czyli zupa z soczewicy, która ma też taki wariant bardziej pikantny, tak zwany ezogelin. I ja na przykład, jak jestem w Turcji, to regularnie chodzę do tych zupowni, bo to są pyszne. To takie, można to sobie tak trochę przyrównać do instytucji baru mlecznego. Troszkę tak to wygląda. Je się dużo zup, na pewno. Je się dużo warzyw. Turcja jest na tyle błogosławionym przez naturę krajem, że zarówno owoce, jak i warzywa rosną już w kwietniu, bo ja za pierwszym razem w Turcji byłam w kwietniu w tym roku. Już w kwietniu przejadłam się truskawkami i czereśniami, także po raz pierwszy w życiu nie czekałam na sezon w Polsce. I to było wszystko lokalne, nieimportowane, produkowane na miejscu od bananów, przez mandarynki, pomarańcze, pomidory i wszelakie inne warzywa. Także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, a ci, którzy lubią słodycze, to w szczególności, bo Turcja to jest raj dla łasuchów. Nawet nie chodzi mi w tym momencie o takie tradycyjne tureckie bakławy czy inne desery z pistacjami, tylko w miastach, w różnego rodzaju kafejkach dostępne są takie desery w formie od tortów po jakieś inne babeczki, których nie powstydziłyby się najlepsze paryskie kawiarnie.